Dalekie Wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie i kiedy znów wilenki szum usłyszę u stóp. Dalekie Wilno, miasto wzgórz najdroższe ze wspomnień, zielony gród rzucony losem wrogom na lup.
Studio Wilno.
Dzień dobry, witamy naszych drogich słuchaczy w ten kwietniowy, wiosenny poranek. Tu Studio Wilno, a z wami Agata Antoniewicz
i Ewa Szturo.
Nadciąga fala wiosennego ciepła, a święta są tuż, tuż, ale o tym za chwilę. A na razie na zegarach mamy godzinę 10:15 i z pełną parą z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki spieszymy wam donieść garść informacji, którymi żyje Wilno i Wileńszczyzna w te dni.
Wileńskim okiem.
A naszym gościem jest Anna Zlatkowska, bizneswoman, właścicielka firmy Izobaltas, członkini zarządu Zrzeszenia Kobiet Biznesu, a ostatnio założycielka klubu Wileńszczyzna jest kobietą. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam z rana.
Wczoraj odbyły się kolejne wybory zarządu Zrzeszenia Kobiet Biznesu. Podobno w poprzedniej kadencji świetnie pani reprezentowała zrzeszenie. Jaki jest rezultat wczorajszych wyborów?
Ja na pewno otrzymałam najwięcej listów rekomendacyjnych, więc dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że dziewczyny zauważyły moją pracę. I tak, jestem też jedyną, która wyszła do nowego zarządu z poprzedniego. Także świętuję potrójne zwycięstwo.
Gratulujemy, jestem gratulujemy.
Absolutnie szczęśliwa w tym momencie.
A czym jest w ogóle Zrzeszenie Kobiet Biznesu? Czym się ono zajmuje? Z jakimi organizacjami współpracuje?
Znaczy, my liczymy, jesteśmy założone od 3 lat i zajmujemy się przede wszystkim wspieraniem kobiet, które zdecydowały się iść tą drogą, nie, przedsiębiorczą. Dla nas to jest przede wszystkim możliwość obcowania, nie, możliwość wymiany zdań z osobami myślącymi, zastanawiającymi się nad podobnymi tematami.
Ale przecież tak na dobrą sprawę jesteście wszystkie z różnych branż, czyli każda ma w jakiejś innej branży konkretne trudności. Czy są wszystkie te trudności bardzo podobne, że one jednak was łączą w jakiś sposób?
Znaczy, tak, naprawdę mamy bardzo zróżnicowane nasze stowarzyszenie. Są bardzo damskie, tradycyjne damskie biznesy, jak księgowy albo prawniczki. Są też hotele albo spa. Natomiast są też podobne do mnie dziewczyny, które pracują w przemyśle albo z przemysłem. Także czy mamy podobne tematy? Na pewno mamy tematy podobne w zakresie dokształcania się, bo każda z nas rozumie, że jeżeli chcemy działać na rynku i być w pierwszych
szeregach,
na pewno musimy stale czegoś jeszcze nowego się dowiedzieć i taka właśnie wymiana tą wiedzą i zdaniami jest bardzo ważna, ale też selekcjonujemy osoby, które przychodzą dla nas, prowadzą szkolenia. Polityków zapraszamy. Wczoraj był Nausieda na przykład u nas
kandydat na prezydenta.
Zebraniu, tak, i przeciekawie się z nim rozmawiało. I o cybernetycznym bezpieczeństwie też rozmawiamy.
Tak?
O różnych sprawach tak naprawdę.
A sama czym się zajmujesz?
Znaczy, tak. Moja firma zajmuje się technologicznymi liniami albo optymizacją technologicznych procesów na takich zakładach jak na przykład Orlen, tak. Albo pracujemy z kolejami wszystkimi tutaj w regionie i rafineriami też na Białorusi.
Również jesteś założycielką Wileńszczyzna jest kobietą. Piękna nazwa. To może kilka słów o tej inicjatywie. Z czym to się je?
Znaczy ja na pewno wszystkie dziewczyny wileńskie zapraszam do nas do klubu, bo przede wszystkim lekko jest do nas dołączyć, bo istniejemy w Facebooku, czyli w sposób interaktywny i bez większych problemów. Nie? Można tam do nas dołączyć do każdych, do wymiany zdań o tym, jak się nam dzisiaj tutaj żyje, nie, w naszym środowisku, do wymiany informacjami o tym, jakie się dzieją akcje dookoła, na przykład teraz 27 uczestniczymy jako klub w akcji Darom. Przedtem uczestniczyliśmy w charytatywnych akcjach, różnych, różne tak naprawdę są kierunki
naszej. Łączycie wszystkie kobiety wileńszczyzny.
Znaczy na pewno łączymy wszystkie, które wyraziły na to zgodę.
Pisanki wielkanocne to jedna z charakterystycznych symboli świąt. W Domu Kultury Polskiej w tym tygodniu zorganizowałaś akcję malowania pisanek. Mhm. Jaką techniką malowaliście?
Znaczy na pewno dla większości naszych dziewczyn tematy wielkanocne, świąteczne są bezmiernie ważne i zawsze jesteśmy, już zauważyłam, że w naszym klubie naprawdę jest bardzo dużo twórczych dziewczyn, które potrafią chcieć jeszcze dowiedzieć się czegoś nowego, nie? Stąd też ten pomysł zaproszenia pani Odety, która jest z Utiany, czyli de facto sąsiedniego kraju na Litwie i która chciała dojechać do nas i po prostu pokazać, nauczyć nas tym tradycyjnym litewskim sposobem, jak się maluje. Czyli my malowaliśmy woskiem i było też skrobane je nożem.
Aha, jak ciekawe.
Tak jak te kolorowania, naprawdę to był taki przeciekawy proces i ja tak naprawdę tylko w klubie, Wileńszczyzna jest kobietą, przypomniałam sobie ile frajdy właśnie.
Z malowania pisanek.
Tak, i z malowania, i z szycia, i z takich spokojnych, wyciszonych godzin spędzonych razem z dziewczynami.
W gronie kobiet wileńskich.
Tak.
A czy na Litwie jest łatwo być bizneswoman, tak na dobrą sprawę?
Swoją pierwszą firmę założyłam w wieku 23 lat, także szczerze mówiąc nie pamiętam, jak to było przedtem. Działam właśnie w takich ramkach już od pewnego czasu. Czy jest łatwo? Prawdopodobnie nic, nie ma
nic
niczego
nie jest
łatwego,
łatwo.
Tak?
No nie, najgorsze to jest chyba zacząć.
Nie wiem, co, szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest to najgorsze. Chodzi o to, że na pewno powinna być ta decyzja, tak? Że od dzisiejszego dnia już robię coś inaczej. Poczyniam pewne kroki, które zmienią moje życie.
Co poradziłabyś właśnie kobietom, które również chciałaby zacząć swój własny biznes? Czy to jest, wileńszczyzna jest kobietą, jest taką pomocną dłonią do rozpoczęcia swojego biznesu?
Znaczy na pewno w naszym klubie, na naszych spotkaniach można spotkać różne dziewczyny, które się ciekawią naprawdę bardzo różnymi rzeczami i na pewno mogą służyć też jako przykład, tego taki dobry przykład, nie? Zachęcający do ruchu pewnego. Także na pewno można skorzystać też z tej okazji.
Również zajmujesz się jakąś dziedziną sportu czy medytacją? Coś mi się tam o uszy obiło.
Tak. Sportuję w sposób pasywny. Tak. Jestem nauczycielką medytacji, prowadzę medytację, mogę nauczyć, zachęcam.
Czy to pomaga w prowadzeniu biznesu?
Na pewno to pomaga w odnalezieniu w sobie tego miejsca spokoju. Z którego de facto możemy potem czerpać siły.
A jakieś może na zakończenie życzenia wielkanocne, bo generalnie naszą rozmowę już za chwilkę ma dobiec końca, to ja bym bardzo chciała może od siebie powiedzieć, że bardzo dziękuję za przyjście i za naświetlenie nam sprawy wileńskich kobiet na Wileńszczyźnie. No i życzyć Tobie również wesołych świąt.
Tak, ja przede wszystkim życzę spokojnych, nie staram się być oryginalna, życzę wszystkim naszym dziewczynom i ich rodzinom spokojnych świąt, tych chwil właśnie wyciszenia i pamiętania o tym, że najważniejsze to są właśnie te najprostsze rzeczy, czyli po prostu skierowanie do siebie, na siebie uwagi i bycia razem.
Dziękuję ślicznie za przyjście.
Dziękuję.
A naszym gościem była Anna Zlatkowska, bizneswoman, właścicielka firmy Izobaltas, członkini zarządu Zrzeszenia Kobiet Biznesu, a ostatnia założycielka klubu Wileńszczyzna jest kobietą.
A ja już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania piosenki Urszuli Sipińskiej. To był świat w zupełnie starym stylu.
Wileński gość.
Z nami jest redaktor prowadzący magazynu Kuriera Wileńskiego, pan Rajmund Klonowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Spóźnił się pan troszeczkę na naszą audycję, no nie?
No niestety, często bywa tak, że ci, którzy mają najbliżej, przychodzą ostatni.
Dobrze, mamy już w chwili obecnej pana tutaj na miejscu, więc bardzo się cieszymy, że pan dołączył. Chciałam z panem pomówić na temat troszeczkę samorządu miasta Wilna, bo sformowano koalicję i wiemy, że oświata tym razem po części będzie w gestii konserwatystów. Czy możemy w tym wypadku mówić o jakiejś niepewności, jeżeli chodzi o polskie placówki oświatowe?
To znaczy, możemy tutaj mówić o niepewności w ogóle, bo koalicja, która się zawiązała w wileńskim samorządzie, jest koalicją prawdziwie tęczową. I nie chodzi tutaj tylko o bardzo progresywistyczne, w złym znaczeniu, poglądy mera Remigiusa Siumasiusa, ale też ze względu na to, że na pewno nie jest to koalicja wartości, bo jest ugrupowanie Remigiusa Siumasiusa, które jest lewicowo-liberalne, są liberalowie spod szyldu Związku Ojczyzny. Partia, z jednej strony mówiąc o reprezentowaniu mniejszości narodowych, z drugiej o wartościach chrześcijańskich, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin i kierowana przez rosyjskiego oligarchę na Litwie, Wiktorasa Uspaskicha, Partia Pracy.
Niezły miks, no nie?
Zdecydowanie tak. Natomiast zważywszy na to, że kiedy był wicemerem Wilna do spraw właśnie oświaty, przedstawiciel partii Związek Ojczyzny Chrześcijańskiej Demokracji Litwy Valdas Benkunskas, były podejmowane bardzo nieprzychylne wobec polskiej oświaty decyzje. Została zamknięta polska szkoła na Antokolu. No to obawiam się, zresztą nie ja jeden, że może być powtórka z tej rozgrywki.
Ale podobno tożsamość Polaków na Litwie jest bardzo mocna i my bardzo stoimy jednak na swoim, więc może jakoś da się to odwlec, żeby nie było takiego, że jakieś jeszcze dodatkowe szkoły się zamykają.
No, tak Bogiem a prawdą, to niedługo nie zostanie już czego zamykać, zwłaszcza, że tendencje demograficzne mamy bardzo negatywne. Duża część polskich dzieci idzie nie do polskich szkół, tylko do litewskich i rosyjskich. I to są problemy, z którymi niestety nawet nie podejmujemy próby sobie radzenia. Natomiast też nie ma przesady w tym stwierdzeniu, że tożsamość Polaka na Litwie jest nie do zniszczenia. My rzeczywiście najlepiej chyba rozkwitamy pod ostrzałem, ale tego rodzaju sytuacje ciągłej walki nie sprzyjają budowie instytucji i procedur. A o wielkości narodów, wielkości państw, wielkości różnych grup decydują właśnie instytucje i procedury. Pod tym względem my jesteśmy bardzo słabi.
Z jednej strony zgodziłabym się z pana stwierdzeniem, że rozkwitamy, kiedy jesteśmy zagrożeni, natomiast z drugiej strony jakoś niedawno, już od jakiegoś czasu jest mówione o jakości polskich szkół. No nie, szkoły zaczęły się reklamować na różnych, w różnych radiach i podręczniki nawet w pewnym momencie trafiły znowu do redagowania, więc my jednak tutaj na Wileńszczyźnie stawimy w pewnym sensie na jakość, na ulepszenie nauczania, więc już chyba te początki zostały zainicjowane.
Znaczy, pierwsze kroki zostały zrobione. Też zrezygnowano z bardzo szkodliwego, liberalnego postulatu konkurencji, jaka toczyła się między polskimi szkołami przez wiele lat, bo tak naprawdę polskie szkoły nie powinny konkurować między sobą, tylko z innymi placówkami. Przecież jak mamy rękę, no to kciuk nie konkuruje z palcem wskazującym, tylko one się uzupełniają. Tak też zaczęły, przynajmniej tak to wygląda, działać polskie szkoły, bo jedne zaczęły się specjalizować w kierunku bardziej ekonomicznych, inne w językowych, inżynieryjnych i to jest krok w bardzo dobrym kierunku, ale najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć teraz polskim szkołom, to, że na tym pierwszym kroku się poprzestanie. Nie można poprzestać na pierwszym kroku, tylko trzeba iść do przodu.
No miejmy nadzieję, że nasza polska społeczność, nie tylko składająca się z reprezentacji polskiej w samorządzie, ale również z rodziców, którzy są w szkołach, w jaki sposób będą potrafili się dogadać i może osiągniemy sukces i będziemy nie tylko konkurencyjni między sobą, tylko że będziemy konkurencyjni generalnie ze wszystkimi szkołami, nie tylko polskimi, tylko że również litewskimi, rosyjskimi, które są tutaj u nas w Wileńszczyźnie. A teraz wracając również do pewnego tematu, bo chciałam podsumować wybory samorządowe, które już mamy za sobą. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa, czyli zbliżające się wybory prezydenckie do Parlamentu Europejskiego i referenda różnego rodzaju, w tym referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa i zmniejszenie liczby posłów. Jakie prognozy są tutaj? Czy te w ogóle referenda są uzasadnione u nas na Litwie?
To znaczy sposób zmieniania konstytucji drogą referendalną na Litwie troszkę ciężko się sprawdza ze względu na bardzo niskie frekwencje. Jak wiemy, referendum dotyczące energetyki jądrowej, które miało miejsce kilka lat temu, tak naprawdę upadło ze względu na frekwencję niewystarczającą do tego, żeby było to referendum prawnie wiążące. I podstawowa obawa dotyczy tych referendów się zbliżających. Szczęśliwie odbywają się tego samego dnia, co i pierwsza tura wyborów prezydenckich, które są najpopularniejszymi wyborami na Litwie, więc jest szansa, że te referenda się jednak odbędą. Natomiast no, ich tematyka jest inną kwestią, bo tak naprawdę podwójne obywatelstwo właściwie na Litwie już nie budzi wielkich kontrowersji. Chociaż temat ten tak późno jest podejmowany właśnie ze względu na to, że bardzo przy tym temacie majstrowano. Była przyjęta swego czasu ustawa, która pozwalała tylko osobom narodowości litewskiej na podwójne obywatelstwo. Więc ostatecznie Sąd Konstytucyjny to obalił i potem nie było już klimatu do tego, żeby do tematu podchodzić. A jest to temat ważny przede wszystkim dla Litwinów żyjących na świecie, bo od momentu wejścia Litwy do Unii Europejskiej 1/3 kraju wyjechała. Natomiast drugie referendum, które ma dotyczyć zmniejszenia liczby posłów na Sejm, to tak naprawdę jest bardzo groźna rzecz, co do której wielu obywateli nie zdaje sobie sprawy, bo jest to bardzo niebezpieczny populizm. Trzeba pamiętać, że na Litwie nie mamy samorządów na poziomie gminy, nie mamy sejmików wojewódzkich i właściwie parlament odpowiada za bardzo wiele z tych funkcji, które w innych krajach z bardziej rozbudowaną demokracją są wypełniane przez instytucje samorządowe. I zmniejszenie liczby posłów tak naprawdę krajom trzecim, no nie muszę chyba dodawać, że przede wszystkim mówimy o Rosji tutaj, ułatwi stosowanie tak naprawdę zmilitaryzowanej korupcji na szeroką skalę, bo prościej i taniej jest przykupić zamiast 141 posła, przykupić tylko setkę, prawda?
Czyli nasz Sejm może być bardzo łatwo zmanipulowany przez różnego rodzaju wpływy i nie jest to nam najkorzystne. Natomiast te populistyczne hasła, które głoszą przedstawiciele zainteresowania osoby odnośnie referenda, mówią, że skoro wyjechała 1/5 kraju z Litwy, no to musielibyśmy zmniejszyć również naszych reprezentantów. Rozumie się, że zagrożenie tak idzie w parze z tym, natomiast czy nie jest to jednak nie do końca populistyczny argument odnośnie tej sprawy?
Jest to argument absolutnie do końca populistyczny. Nawet przed zmniejszeniem populacji Litwy wartość demokratycznego głosu obywatela była stosunkowo niska, czyli w okręgach jednomandatowych no to był wybierany jeden poseł przez 40 tysięcy wyborców. No to teraz będzie jeszcze mniej. Co to oznacza? Że kolejka wyborców do posła, żeby podejść ze swoimi tematami, się wydłuża. Mhm. Czyli człowiek traci wpływ na państwo. Natomiast lobbyści, zwłaszcza łapówkarze obcych państw, tego wpływu nie tracą, tylko go umacniają.
Dziękuję panu za pana odpowiedź i przyjście tutaj do studia. Niestety czas nieubłaganie leci, więc musimy kończyć. Życzymy panu również wesołych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Dziękuję również słuchaczom Radia Wnet. Życzę pogodnych, zdrowych i przede wszystkim spokojnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
A naszym gościem był Rajmund Klonowski, redaktor prowadzący magazynu Kuriera Wileńskiego.
Wilno.
Dzień dobry. Jeszcze raz tu Studio Wilno. Z wami jest Agata Antoniewicz i
Ewa Szturo.
Nadajemy w ten świąteczny poranek, a naszym kolejnym gościem jest Maria Oleńska, florystka i dekoratorka. Dzień dobry Paniu.
Witam.
Z przyjściem wiosny temat kwiatów staje się coraz bardziej aktualniejszy, dlatego akurat florystyka. Dlaczego florystyka jest w Pani zainteresowaniu?
Mogę powiedzieć, że jestem florystą z zamiłowania. Już w dzieciństwie zawsze coś skombinowałam. To bukiecik jakiś na imieniny, a to jakiś wieniec na święta. I tak zaczęła się moja przygoda z florystyką.
Zbliżają się święta wielkanocne i oczywiście palmy są na porządku dziennym. Ostatnio podwileńskie palmy nawet zostały wciągnięte na listy niematerialnego dziedzictwa kultury Litwy. Natomiast ty się wieciem palm nie zajmujesz. W tym roku wyszła z inicjatywą organizowania zajęć robienia wieńców wielkanocnych dla dzieci szkoły imienia Syrokomli. To może zdradzisz nam jakiś przepis na wielkanocny wieniec?
Oczywiście. Obecnie pracuję w bibliotece w gimnazjum imienia Władysława Syrokomli, gdzie mam zajęcia z florystyki. Na moje zajęcia uczęszczają uczniowie klas pierwszych i starsi, a również w tym roku mamy świetlicę, więc uczniowie, którzy zostają na świetlicy, także chętnie uczęszczają na moje zajęcia. Uczniowie bardzo chętnie przychodzą na zajęcia. I na tych zajęciach wykonujemy różne robótki, dekoracje. I ostatnie zajęcie mieliśmy, na tych zajęciach robiliśmy wieńce wielkanocne.
Bardzo ciekawe.
Uczniowie bardzo chętnie ich robili, później dekorowali te wieńce i nasze wieńce były układane z siana.
A właśnie, jakie trendy panują dzisiaj w dekoracjach wielkanocnych?
To znaczy, w ogóle ten rok jest kolorem Pantone, to znaczy koralowy, słoneczny koral. To więc, ale te trendy są, moim zdaniem jest takie, że każdy człowiek może, kierować się tym trendem, wybierać te akurat kolory, ale na pewno każdy ma, takie jakieś dekoracje, które są bliskie sercu, nie? I na przykład ma jakąś pisankę, którą otrzymał w prezencie od bliskiej osoby i ta pisanka jest jemu bardzo ważna i na pewno tą pisankę upiększy stół na święta wielkanocne.
No właśnie, twoje pisanki w domu, najczęściej w jaki sposób je wykonujesz?
To znaczy, ja jestem florystą i bardziej kieruję się na dekoracje właśnie wieńców albo jakichś takich, kompozycji florystycznych, nie? I pisanki są dla mnie po prostu tylko tym elementem dekoracji, nie? I ja nie mam takiej pisanki, która by była dla mnie bardzo bliska sercu, ale na pewno mam wiele dekoracji, wiele pisanek, które wykładam na stół, upiększam wieńce.
No właśnie, Krzewka. Dzisiaj do studia przyszłaś do nas nie z pustymi rękoma, bo widzę właśnie, że na stół przyniosłaś taki wieniec pięknie odekorowany z jajeczkami, słomą, ptaszkami. To takiego stylu wieńce wykonywaliście również na zajęciach?
To znaczy, dekoracje były podobne, nie? Ale sam wieniec był u nas ułożony z siana. To więc może ja teraz jeszcze, pani pytała dla mnie o przypisie, nie? Jak przyszykować ten wieniec, to może wydam ten sekret. Więc pierwszym takim, co jest ważne, żeby utworzyć wieniec, to musi być pomysł. Musimy sobie zaplanować, jaki ten wieniec ma być. Czy ma być duży, czy ma być mały, gdzie ten nasz wieniec będzie, co będzie dekorował, nie? Czy będzie na stole, czy będzie upiększał drzwi naszego domu. Następnym punktem będzie materiał. Musimy wybrać materiał, co jest potrzebne do wieńca. Czy wieniec będzie z wikliny, czy będzie z siana, czy będzie ze slomy. Więc, a następny taki punkcik to będzie technika układania, bo jak wieniec, znaczy musimy wiedzieć tą technikę, jak ułożyć wieniec, żeby pięknie wyglądał. No a później już idą dekoracje, nie? Wybieramy dekoracje według swojego gustu, według... To więc tyle byłoby na przepis wieńca.
Dziękujemy serdecznie za zdradzenie tej tajemnicy. Agato, ty już zaczęłaś w ogóle przygotowania do świąt wielkanocnych?
Wiesz co, no trochę ogarnęłam się w domu, okna zostały pomyte. Dzisiaj właśnie wybieram się za godzinę, za dwie idę swoim synkiem do szkoły, bo w szkole, w liceum imienia Adama Mickiewicza jest organizowane akcje malowania jajek. To więc i rodzice, i dzieci są wspólnie integrują się, malują jajka i dzisiaj będę malowała za kilka godzin właśnie takie jajeczka wielkanocne, które pewnie zostaną poświęcone albo położone na stół. Pani Mario, dziękuję ślicznie za udział, a my życzymy, aby te święta nie tylko były piękne i duchowe, ale również pięknie ozdobione, podkreślając atmosferę Zmartwychwstania Pańskiego.
No właśnie, a Wielkanoc to wiosna i już teraz Marek Grechuta, Wiosno, ach to ty.
Najważniejsze wydarzenie zbawcze, ponieważ prawda o zmartwychwstaniu jest fundamentem naszej wiary. I dlatego przeżywanie tych świąt jest takie wyjątkowe. A samo wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa, może się przyzwyczailiśmy do niego i nie uświadamiamy sobie tego, ale właściwie ono wpłynęło na całą historię świata i ja dzisiaj tutaj z wielką radością słuchałem pań, które mówiły i o malowaniu pisanek, i o robieniu wieńcy, przecież te wszystkie zwyczaje, tradycje, one istnieją właśnie dlatego, że było zmartwychwstanie Chrystusa, czyli nawet taka codzienność, która ubarwia te nasze święta, jest właśnie dlatego, że kiedyś Chrystus zmartwychwstał.
No właśnie, dla wielu święta Zmartwychwstania Pańskiego sprowadzają się do takiego poświęcenia pokarmów i na czym powinniśmy się skupić, by przeżyć te święta treściwie?
Powinniśmy skupić się na dobrym, takim duchowym przeżyciu świętego Triduum Paschalnego, które właśnie zaczyna się dzisiaj. To są najważniejsze wydarzenia zbawcze naszej wiary. Jeśli można, to pozwolę sobie krótko powiedzieć, co jest treścią tego czasu. Teraz, gdy realizujemy ten program w Katedrze Wileńskiej i w wielu katedrach świata, jest odprawiana msza święta, która nazywa się mszą świętą Krzyżma. W czasie tej mszy świętej biskup spotyka się z kapłanami swojej diecezji, ale też w czasie tej mszy świętej poświęcane są oleje. Olej do namaszczenia chorych, olej krzyżmo, który używa się między innymi w czasie chrztu świętego, w czasie udzielania sakramentu chrztu i olej katechumenów. Może czasami mamy takie pytanie, skąd właśnie te oleje, których Kościół używa, to one dzisiaj są poświęcane i dzisiaj proboszczowie swoich parafii zabierają je ze sobą, aby później te oleje służyły w kościołach. Wieczorem dzisiaj rozpoczyna tak liturgicznie, Triduum zaczyna się właśnie tą liturgią wieczorną. To jest liturgia Wieczerzy Pańskiej. Przypomina ucztę paschalną, którą Chrystus spożył ze swoimi uczniami, ale w czasie tej uczty paschalnej został ustanowiony sakrament Eucharystii, który jest przecież takim sercem Kościoła i kręgosłupem Kościoła. Eucharystia, szczególnie ta Eucharystia niedzielna, jednoczy nas, chrześcijan, właśnie wokół Chrystusa. I Chrystus powiedział, że jest z nami aż do skończenia świata. I właśnie to się, te słowa się realizują przede wszystkim poprzez Eucharystię, która dzisiaj jest ustanowiona. Ale właśnie, aby ta Eucharystia była, został ustanowiony także sakrament kapłaństwa. Kapłaństwo jest przede wszystkim dla Eucharystii i to jest podstawowa funkcja księdza, kapłana, sprawować Eucharystię dla swoich wiernych. To jest jakby treść dzisiejszego dnia, ale także dzisiejsza liturgia wieczorna kończy się takim symbolicznym przeniesieniem Jezusa w Eucharystii do kaplicy adoracji, którą tradycyjnie nazywamy ciemnicą. Ona symbolizuje to uwięzienie Chrystusa przed Jego męką i śmiercią. I jest taka piękna tradycja w naszych kościołach, że dekorujemy właśnie te miejsca, gdzie jest przechowywany i adorowany Najświętszy Sakrament. To jest miejsce modlitwy i pytaliśmy, rozmawialiśmy o sensie tego czasu. Myślę, że takim najważniejszym sensem tego czasu jest, abyśmy się spotkali z Chrystusem, abyśmy przyszli do naszych kościołów pomodlić się, nie tylko na nasze nabożeństwa, ale także indywidualnie. To jest czas wielkiej ciszy i znajdźmy ten czas, aby wejść do swoich świątyń, aby pobyć sam na sam z Chrystusem, bo to nas napełnia mocą, siłą, światłem. Eucharystia to prawdziwa obecność Chrystusa, to nie jest symbol, to nie jest znak, to nie jest pamiątka, ale to jest prawdziwa obecność Chrystusa, to jest Chrystus między nami.
Właśnie wspomniał ksiądz, że Wielki Czwartek jest też dniem ustanowienia kapłaństwa. Z tej okazji też księdzu prelatowi oraz wszystkim duchownym, którzy nas słuchają, życzymy wszelkich łask Bożych i zarazem dziękujemy za posługę. A jak na Wileńszczyźnie wygląda sytuacja powołań?
Bardzo dziękuję za życzenia. Sytuacja powołań, no wszyscy trochę narzekają na to, że jest za mało powołań, ale ja myślę, że Pan Bóg tak jak kiedyś, tak i dzisiaj powołuje. Tylko chyba problemem dzisiejszych czasów jest kłopot z odczytaniem powołania. Ponieważ żyjemy w czasach, myślę, że nieraz tak mówimy w naszych czasach, ale żyjemy w czasach, gdzie rzeczywiście jest mało ciszy, mało modlitwy, mało refleksji, bo styl życia jest dzisiaj taki szybki i styl życia jest dzisiaj taki, że też może zwróćmy uwagę, że ciągle się czegoś słucha. Może czasem jest tak, że nawet wchodzimy do domu i nie możemy wytrzymać w tej ciszy, tylko od razu włączamy telewizor, radio czy komputer czy cokolwiek. I mało jest takiej refleksji. Myślę, że ważne wybory w naszym życiu dokonują się w ciszy, a te wybory związane z powołaniem dokonują się na modlitwie. I jeśli uda nam się zachęcić znów ludzi, a szczególnie młodych ludzi, którzy wybierają swoją przyszłość, zachęcić do modlitwy i do refleksji, to znów będziemy coraz piękniej odczytywać swoje powołania. Ale cieszymy się tym, że w seminarium wileńskim jakby drgnęło i jest w tej chwili już trochę więcej kleryków. Może nie są to jeszcze tłumy, ale cieszymy się z tego, że jest trochę więcej kleryków w stosunku do sytuacji, no chociażby sprzed 2 lat.
A ogólnie w wileńskich kościołach dużo jest młodzieży?
Czy jest dużo? Ja myślę, że jest niemało. Mogłoby być więcej, zawsze to mówimy. Mogłoby być więcej młodzieży, ale ta młodzież, która jest w kościele, to jest młodzież bardzo taka aktywna, młodzież, która bierze udział w życiu kościoła i mógłbym, nie wychodząc z tej redakcji, wskazać taką młodzież, która pięknie uczestniczy właśnie w życiu kościoła i parafii. I cieszymy się tą młodzieżą, która jest, ponieważ życie Kościoła to nie są statystyki i my możemy mówić, ile mamy ludzi w kościołach, ale to nie zawsze się przekłada na życie duchowe i dlatego cieszymy się tą młodzieżą, która jest i pięknie angażuje się w życie parafii. Oczywiście, lepiej byłoby, gdyby tej młodzieży było więcej, bo taka dobrze uformowana młodzież duchowo to jest przyszłość nie tylko Kościoła, ale to jest przecież przyszłość państwa, społeczeństwa. Także im więcej, tym lepiej, ale to jest, to trzeba też wymodlić i wypracować.
I tak na zakończenie, czego ksiądz życzy słuchaczom z okazji Świąt Wielkiej Nocy?
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę przede wszystkim spotkania z Jezusem Chrystusem w czasie świętego Triduum Paschalnego i życzę takiej głębokiej radości płynącej ze świąt zmartwychwstania. Niech Jezus Chrystus błogosławi każdemu z nas, naszym rodzinom, naszym bliskim, wszystkim radiosłuchaczom. Niech Jezus Chrystus będzie w nas mocny i niech będzie widoczny poprzez nasze dobre czyny i piękne działania na co dzień.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę słuchaczom, że naszym gościem był ksiądz prelat Wojciech Górlicki, proboszcz parafii Piotra i Pawła w Wilnie.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i redakcję.
Wilno to też miasto miłosierdzia i właśnie dzisiaj zaczyna się Tydzień Miłosierdzia Bożego. Potrwa on do 28 kwietnia, czyli do Niedzieli Miłosierdzia. Zapraszamy wszystkich, kto w przyszłym tygodniu wybiera się do Wilna do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, znane właśnie z obrazu Jezusa Miłosiernego, znajduje się w Wilnie i będzie otwarte przez całą dobę w tym tygodniu i będą tam odprawiane msze święte, będzie całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy wszystkich. Przypomnę też, że od niedawna na ekrany kin polskich, ale także właśnie na ekrany litewskich kin wchodzi film Miłość i Miłosierdzie w reżyserii Michała Kondrata. I jest to film, który opowiada właśnie nieznaną dotąd historię powstania kultu Bożego Miłosierdzia. To film ukrywający związki pomiędzy cudownym obrazem z Wilna a salonem turyńskim. I przypomnę właśnie, że obraz Jezusa Miłosiernego powstawał właśnie tutaj, a dokładnie właśnie w miejscu, gdzie jesteśmy, a jesteśmy w hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. I jest z nami założycielka tego miejsca, siostra Michaela Rak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa.
Siostro, dzisiaj wchodząc do hospicjum, zobaczyłam, że hospicjum, które w chwili obecnej powstaje, działu dziecięcego, zostało udekorowane takim wiankiem. Co ten wianek oznacza?
Ja powiem, że tak w tradycji wszyscy w przestrzeni, którzy są zainteresowani budową, wiedzą, że jeżeli ekipa budowlana stawia wianek na górze, czyli na dachu, to mówią tym samym, jeden etap najważniejszy za nami i ja w tym momencie chcę powiedzieć właśnie, że ten najważniejszy etap, gdzie stoją mury, gdzie już jest sfinalizowany dach, jest za nami i dział hospicjum dziecięcego właśnie już coraz bardziej będzie realny i ufam, że do końca tego roku uda się otworzyć, ale tak moja myśl przeniknęła właśnie przez to, co przed chwileczką na antenie powiedział ksiądz prałat Wojciech Górlicki. O świątyni, o spotkaniu z Jezusem, o adoracji i o tajemnicy Wielkiego Czwartku i później kontynuacji Wielkiego Piątku aż po zmartwychwstanie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus umywa nogi, czyli pochyla się nad człowiekiem, daje przykład właśnie, że ja jestem człowiekiem wiary, kiedy jestem człowiekiem miłości i miłosierdzia, kiedy właśnie w tym symbolu umycia nóg i ucałowaniu jestem przy człowieku i to hospicjum bardzo mocno wpisuje się w tą przestrzeń właśnie miłości i miłosierdzia, kiedy będziemy obmywać, kiedy będziemy całować, kiedy będziemy przytulać, kiedy po prostu będziemy za cenę własnego krzyża dawać triumf zmartwychwstania z niemocy, ze słabości, z poczucia odrzucenia i to w misji hospicyjnej bardzo mocno się wpisuje i ja Bogu dziękuję właśnie, że to się dokonuje na tym miejscu, gdzie poprzez świętą Faustynę błogosławionego księdza Michała Sopoćko Jezus przekazał nam to, co dla nas najważniejsze. I święty Jan Paweł II to też wielokrotnie powtarzał, że miłosierdzie przemienia oblicze ziemi. I tej przemiany myślę, że potrzebujemy i tajemnica świąt Wielkiej Nocy właśnie pokazuje, że jesteśmy, że tak powiem, przekierowani na przemianę w duchu miłości i miłosierdzia.
Dziękuję serdecznie za przepiękną refleksję. No niestety, musimy się z Państwem już żegnać. Dziękujemy wszystkim gościom, którzy dzisiaj zawitali do naszego studia, a z Państwem była
Agata Antoniewicz,
Ewa Szturo, a program zrealizował Damian Finer. Życzymy Państwu pięknych i treściwych świąt Wielkiej Nocy.